Słowotok.
A w studio witam Tomasza Łysakowskiego, psychologa społecznego, językoznawcę i namiętnego blogera.
Dzień dobry.
Witam pana bardzo serdecznie. I przyglądamy się temu, co dziennikarze różni i wydawcy postanowili umieścić na czołówkach swoich opiniotwórczych dzienników.
No ja się tak przyglądam i pierwsze wrażenie, jakie wychodzi, to generalnie sezon ogórkowy. Sezon ogórkowy jest, bo poza takimi rzeczami, które w trendach są, typu Bogatynia i Krzyż, gdzie właściwie jak patrzymy sobie na słowa dnia z poprzedniego tygodnia, to do połowy tygodnia jest krzyż, a po połowie tygodnia jest tablica, czyli wychodzi na to samo. No i ta Bogatynia, która jest ciągle zalana, więc o niej się mówi, to jednak powiedzmy sobie szczerze, te informacje, te rzeczy, te słowa, które się wybijają, to nie są słowa, które jakby z informacji, które dotyczą każdego. To są słowa z informacji bardzo takich, powiedzmy, niszowych, co oznacza, że jest sezon ogórkowy, że jakby media troszeczkę nie mają o czym pisać, bo to nie są takie newsy, które by... Znaczy, moim zdaniem to media mają o czym pisać, ale o tym jakoś się nie pisze, bo akurat w poprzednim tygodniu pamiętajmy, że doszły do nas dwie informacje. VAT znów będzie jeszcze trochę większy. Już jest zapowiedź, że po pierwsze, że na książki VAT wzrośnie. Po drugie, rząd dobiera się do OFE, jak to fajnie w paru miejscach ujęto. Natomiast generalnie te gospodarcze, to już zresztą tydzień temu sobie tak mówiliśmy i dwa tygodnie temu, że te gospodarcze tematy zwykle w mediach schodzą na drugi, trzeci plan, chyba że jest naprawdę taki wielki news, że rząd podniesie. A poza tym, jak już następnego dnia, jeszcze następnego już gdzieś tam w tle jest sobie ten temat, natomiast o tym się nie mówi. Natomiast krzyż rzeczywiście okupował pierwsze miejsce przez cały tydzień, bo tam się sporo pod tym krzyżem działo. Były imprezy masowe pod krzyżem. Potem na przykład dzisiaj z kolei już czytamy w różnych mediach, że z kolei w internecie są kolejne...
Gotowe szwadrony.
Tak, gotowe szwadrony. Czy na przykład powstała twórczość okołokrzyżowa i tutaj nie tylko ze strony tej, powiedzmy, katolickiej, tylko także ze strony niekatolickiej. Też już się dużo o krzyżu mówi. Natomiast tutaj ja zwróciłbym z kolei na bardzo fajne niektóre tytuły i niektóre treści, które mi się bardzo spodobały. I mój ulubiony to taki niepozornie nazywający się artykuł z Polska The Times z 10 sierpnia. Liberałowie chcą zawalczyć o PiS, w którym był taki cytat. Co się dzieje z ludźmi, którzy w kampanii prezydenckiej współtworzyli liberalne oblicze PiS? No liberalne oblicze w sensie taki liberalny jak na PiS liberalne, ale pamiętajmy, że to wszystko jest względne. Czy złożyli broń? I tu cytat. Jesteśmy na wakacjach, bo tak się składa, że akurat my, liberałowie z PiS, mamy duże dzieci, wyjaśnia Joanna Kluzik-Rostkowska. Bardzo wesołe to jest, bo rzeczywiście i pani Joanna Kluzik-Rostkowska i pan Poncyliusz mają duże dzieci, w przeciwieństwie do na przykład, no nie będziemy mówić do kogo, no ale chodzi o to, że do innych nieliberałów z PiS. Więc tutaj jest to taki fajny efekt. Ja nie wiem, czy pani Joanna Kluzik-Rostkowska chciała być sarkastyczna w stosunku do prezesa, czy może ten dobór gdzieś tam sobie powiedziała, a dobrał to dziennikarz, bo tak też się zdarza. No w każdym razie bardzo fajny efekt wyszedł. No i oprócz tego, co przykuwa uwagę, faktycznie przykuwają uwagę bardzo, że tak powiem, bardzo mało jest tak naprawdę o gospodarce, o podatkach. Bogatynia tak naprawdę też w tych nagłówkach wcale tak bardzo nie jest eksponowana. Z innych jeszcze ciekawych tytułów z Gazety Wyborczej z 12 sierpnia. Piękny, wspaniałe ujęcie, taka filozoficzna, nawet troszeczkę znikła, grypa i miliardy.
Tak, no. To bardzo ładnie pamiętam. Tak.
I teraz to oczywiście jest o tyle fajne, że tak powiem, sceptycy, jak była nakręcana ta cała ta impreza z grypą, no to sceptycy już wtedy mówili, że jest to bardzo dobry sposób na wyprowadzenie tych miliardów, natomiast no wtedy inni ich zagłuszali. Tutaj bardzo fajnie to jest ujęte. Koniec pandemii świńskiej grypy. Koniec pandemii, jakby kiedykolwiek była. No, niektórzy powiedzą, że nie. Na całym świecie podatnicy zapłacili za nią miliardy euro. Za nią czy przeciwko niej? Przeciwko szczepionkom. No, z drugiej strony można powiedzieć, że dobre były te szczepionki, skoro nawet nie trzeba było szczepić. Wystarczyło ich nabycie, żeby przeciwdziałać pandemii grypy. Państwa zostały z milionami niewykorzystanych szczepionek, którym zaraz minie termin ważności. Stany Zjednoczone muszą zniszczyć 40 milionów leków. Holendrzy już pozbyli się 17 milionów przeterminowanych leków. to samo czeka kolejne kraje. Niemiecki rząd w tym tygodniu ma zdecydować, kto zapłaci za prawie 34 miliony niewykorzystanych szczepionek. No tutaj liberał gospodarczy powiedziałby, że tak się mniej więcej kończy, kiedy rząd coś kupuje dla obywateli, na co obywatele niekoniecznie mają ochotę korzystać. No bo teraz pytanie, to jest zresztą podstawowy problem nie tylko językowy, przy różnego rodzaju refundacji. Kiedy refundować? Przed czy po wykorzystaniu danej rzeczy? Przecież wyobraźmy sobie, że jest staruszka, która dostaje lek refundowany, idzie do apteki. Teraz ten lek można zrefundować tak, że ta pani starsza zapłaci za niego 100 zł, po czym przyniesie ten lek do domu, pójdzie z rachunkiem i dostanie refundację. Nawet niech będzie całe 100
albo
zł.
Albo może dostać po prostu
albo
za
może
darmo
dostać
lek
za darmo, albo za 5 zł. Ale psychologicznie to jest zupełnie różna sytuacja, bo jeżeli ja wydam 100 zł, nawet jeżeli później dostanę refundację, to ja mam poczucie, że w tym momencie nabyłem lek, który musi być niezwykle skuteczny, bo jest drogi, bo efekt placebo działa. Jeżeli coś jest drogie, to w tym momencie jest skuteczne i będzie działać. No i natomiast jeżeli ja pójdę i dostanę lek w aptece za 100 zł, to nawet za 5 zł, to nawet czy tam za darmo mi go dadzą, to jak to może być skuteczne, jak jest za darmo, prawda? I to jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że też to był problem tych szczepionek. Jak już no, tak,
warto
masowo...
przypomnieć, tak. Warto przypomnieć, że Polska nie kupiła tych szczepionek.
Polska nie kupiła i to była decyzja, za którą, jak pamiętamy, bardzo się pani minister zdrowia wtedy oberwało od niektórych przynajmniej.
Ciekawe, czy wszyscy malkontenci. Teraz przepraszam panią minister.
Tak, to też pytanie. Natomiast druga sprawa, że rzeczywiście, ja myślę, że to mimo wszystko, pamiętajmy, w jakim wypadku Polska podejmowała te decyzje. To było świeżo po wybuchu afery hazardowej. Ja mam wrażenie, że przecież, no, moim zdaniem, nawet wiele rządów zachodnich, które kupowały te szczepionki, wiedziało już mniej więcej na etapie kupowania tych szczepionek, że te szczepionki nie będą wykorzystane. Tylko, że nacisk lobbystów, nie oszukujmy się, nacisk finansowy był na tyle duży, żeby tutaj polityków uciszać. A nasi mieli wtedy aferę hazardową. Być może, ja tylko gdybam, że być może sama ta bliskość afery hazardowej sprawiła, że niespecjalnie palili się do inwestowania pieniędzy w coś, co z bardzo daleka, żeby nie powiedzieć śmierdziało.
Bo to była taka trochę hazardowa zagrywka.
Tak, trochę była hazardowa.
Dolewać
tak.
Oliwy do ognia.
Tak, więc muszę powiedzieć, że tutaj nasz rząd, no akurat w tym wypadku się spisał i tych miliardów nie wydaliśmy, no wydaliśmy nie jeden inny miliard, ale tych akurat nie.
Nie mylić z PiS-em.
Tak, z PiS-em.
Rząd się spisał, ale w innym sensie.
Tak, rząd się spisał. No tutaj może jeszcze nim przejdziemy do PiS-u, bo do PiS-u jak zwykle przejdziemy, bo tutaj PiS jest nasz...
To taka tradycja.
Tak, to taka tradycja. To jeszcze ja tu sobie wynotowałem parę fajnych rzeczy, które... Momencik. Tak. Jedna jeszcze fajna rzecz, która mi się bardzo spodobała, to nagłówek z Dziennika Gazety Prawnej z 13 sierpnia, bardzo, bardzo paradoksalny, więcej pracy i zasiłków. Żyjemy w bardzo ciekawym kraju, w którym jak ubywa bezrobotnych, to rośnie liczba pieniędzy, które na przykład państwo musi zapłacić bezrobotnym, prawda? No jasne jest, że te efekty już jakiś czas temu ekonomiści zaobserwowali, że jak na przykład podwyższa się podatki, to często maleje liczba pieniędzy zbieranych z tych podatków, prawda?
Tak.
No i teraz zawsze pojawia się taki problem, jak będzie to więcej pracy i zasiłków. Zresztą to zobaczymy, jak na przykład będzie, o ile wzrosną przychody państwa z tytułu sprzedawanych książek. Jak wiemy, VAT na książki wzrośnie do 5%. Wzrośnie o 5 punktów procentowych, bo do tej pory był 0, czyli wzrośnie do 5%. No i teraz powstanie problem, bo oczywiście w tym momencie na pewno państwo będzie zarabiało więcej na sprzedaży książek niż zarabia do tej pory. No to nie da się ukryć, bo w tym momencie nic nie zarabia. Natomiast pojawi się pytanie, czy to będzie uzasadnione. Ja myślę, że akurat tutaj się całkiem nieźle to wypali. Natomiast te przychody oczywiście nie będą tak duże, jak w przypadku, gdyby rząd obłożył podatkami żywność. Bo ludzie w Polsce książek na ogół mieć nie muszą. Czytają bodaj średnio mniej niż jedną książkę rocznie.
Poważnie?
Tak, Polacy czytają mniej niż jedną książkę rocznie,
ja
średnio.
Mam bardzo dużo książek. Właściwie od 3 dni przenoszę książki z jednego pokoju do drugiego.
Tak, ale to, no powiedzmy, jeżeli ludzie, którzy są...
Czuję się jak nieprzeciętny Polak.
No, widocznie pan jest nieprzeciętnym Polakiem, natomiast problem jest taki, że ludzie w Polsce, a zresztą to nie jest tylko zjawisko ograniczone do Polski, że w Polsce coraz mniej się czyta zresztą. Upowszechnienie internetu sprawia, że maleje sprzedaż książek. Tak zresztą jak płyt, jak innych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że ludzie również coraz mniej kupują książek, dlatego że łatwiej jest książkę ściągnąć. Nawet już nie mówię legalnie czy nielegalnie, nawet kupić w internecie książkę nie jest już trudno. I książka kupiona w internecie, zwłaszcza jeżeli to nie jest książka, powiedzmy, jak nie wiem, do poduszki możemy sobie czytać powieści, ale jeżeli potrzebuje książki naukowej, to paradoksalnie książka w PDF-ie kupiona jest znacznie bardziej praktyczna, bo rzadko kiedy czytamy książkę naukową od deski do deski. Czytamy, potrzebujemy informacji.
Tak, poza tym są też dostępne książki, które na przykład, z których można korzystać przez 24 godziny albo przez tydzień.
Tak,
więc oczywiście. Nawet nie trzeba niczego ściągać, tylko możemy sobie to przeczytać online.
No to jest wszystko bardzo fajne, ale to wszystko sprawia, że tych książek wcale nie będzie się więcej sprzedawało i tutaj, no, żeby tutaj nie mówić, obożenie ich podatkami, jakkolwiek zrozumiałe, no bo też z drugiej strony, jak za wszystko płacimy te podatki poza żywnością, to teraz dlaczego za książki nie płacić? To mimo wszystko dobije, mam wrażenie. Może poza Empikiem, i który teraz łączy się z Merlinem, to te małe księgarnie zostaną dobite. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy kupują w Empiku, i tak kupią książki, bo ich stać na to. Natomiast te małe księgarenki, które sobie gdzieś tam funkcjonowały, być może przestaną już w ogóle sprzedawać. No to jest zawsze problem. Oczywiście długofalowo, jak one zbankrutują, to rząd będzie miał mniej pieniędzy z podatków. I teraz pytanie, czy to się opłaci.
Zobaczymy. Cezary Łasiczka, Słowotok, w studio Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny, językoznawca i bloger. Przyglądamy się czołówkom gazet z zeszłego tygodnia.
No właśnie, i teraz jak obiecywałem, że wrócimy sobie do PiSu, to czołówka z 9 sierpnia z Polska The Times, i bardzo fajna, bo jest redundancja językowa. Kaczyński zaatakował bez pardonu. Jakby się atakował z pardonem, no ale ta redundancja jest po to, żeby tutaj jakby nakręcić troszeczkę czytelnika. No i w ogóle zaczyna się dramatycznie, bo jest na samym początku prawie 4 miesiące po dramacie 10 kwietnia, 3 dni po zaprzysiężeniu nowego prezydenta. No i takie nagromadzenie.
Tak. Fall Weiss.
Tak, mamy takie nagromadzenie. Dlaczego?
Barbarossa.
Jak dokładnie mamy wskazany czas, to znaczy, że stało się coś bardzo dramatycznego.
O godzinie 6.40.
Tak, oczywiście nastąpił tutaj wybuch. No i teraz potem już troszeczkę się to wszystko rozmywa, bo jest pod Pałacem Prezydenckim, nawet w niedzielne popołudnie stoją tłumy ludzi pełnych emocji, rozdyskutowanych, czasem nawet rozkrzyczanych, to już się trochę tak rozmywa. Ale najostrzej do sprawy wraca lider opozycji Jarosław Kaczyński, który od zakończenia kampanii wyborczej zaostrza kurs zarówno wewnątrz swojej partii, jak i w wypowiedziach publicznych. Chyba aż trochę za dużo tego wszystkiego było, gdyż jak my mamy tak, że w kółko to on zaostrza, to no już,
można się
już
bardziej... czytając
tak,
nawet.
Właśnie, już bardzo trudno tutaj cokolwiek powiedzieć o stylistycznie. Myślę, że tak naprawdę jak piszemy o czymś, że coś jest zaostrzane, to wystarczy jedno słowo, bo jak za bardzo zaostrzamy, to w tym momencie robi się groteskowo albo robi się mniej autentycznie. Natomiast tutaj jeszcze, jak już jesteśmy przy krzyżu, od razu przypomina się Gazeta Wyborcza, 11 sierpnia 2010 i arcybiskup Józef Kowalczyk zagłębiający się w semantykę. Otóż arcybiskup, krzyż to nie jest znak konfliktu. No i tutaj jakbyśmy się tę semantykę zagłębili, to okazuje się, że znak semantycznie to jest coś, co oznacza, że mamy symbol, ale ten symbol, taki jak krzyż, jest odczytywany przez różnych ludzi różnie. Jeżeli ja mam znak, co do którego jest ukształtowany, jak jest odczytywany, czyli na przykład litera Y, albo litera X, ale nawet litera X w różnych wypadkach może być inaczej odczytywana, na przykład w matematyce, inaczej w alfabecie, no to tutaj mam mniejszy problem, ale problem jest taki z krzyżem, że dla katolików to jest znak miłości, a na przykład dla niekatolików to może być znak nienawiści, no bo przecież pod tym znakiem przez wiele lat, czy przez wiele set lat palono ludzi na stosach, męczono ludzi, zamęczano, wyrzynano, robiono wyprawy krzyżowe. Krzyżacy przecież ten znak miłości mieli na swoich strojach, kiedy szli mordować Prusów i Polaków.
Także księża pedofile.
Tak, a już nie mówiąc o księżach.
Którzy mieli ten krzyżyk na szyi, kiedy
no właśnie,
gwałcili.
Tak, no właśnie. No ksiądz i pedofil to już według niektórych, w niektórych krajach przynajmniej robi się z tego synonim. I tak, jak mówię, to jeszcze nie w Polsce, bo nie mieliśmy tyle różnych tych zdarzeń, natomiast
także
rzeczywiście...
Księdza biskupa odsyłamy do nauki o komunikacji.
Tak,
tam
tak.
Jest to na przykład
problem...
Globan Class.
Tak, właśnie, bo teraz...
Globan Class, przepraszam, bardzo łatwo i przystępnie wykłada.
Mhm. Więc tutaj jeszcze zacytujmy. Tutaj krzyż jest znakiem zbawienia. No właśnie, dla kogo? Dla katolików, a i to pewnie dla niektórych. Natomiast problem jest taki, że właśnie dla niektórych krzyż to jest polski czerwony krzyż i to się będzie kojarzyło bardziej. Natomiast dla większości, przynajmniej tych, którzy poszli tam i po drugiej stronie walczyli o to, żeby ten krzyż usunąć, to jest znakiem nietolerancji, nienawiści i pogardy dla tych, którzy myślą inaczej niż ci, którzy stoją pod krzyżem. Więc tutaj oczywiście dla tych, którzy stoją pod krzyżem, to jest symbol tego, jacy oni są wspaniali, a jacy tamci są niewspaniali, dlatego że pójdą do piekła, ci, co stoją pod krzyżem, pójdą do nieba. I to jest oczywiście takie myślenie. Tutaj jeszcze, co powiedział arcybiskup Józef Kowalczyk, stwierdził, iż rozpalanie i potęgowanie emocji, ich motywowanie w sposób tendencyjny może skończyć się tragedią. Trudno się nie podpisać pod tym zdaniem. Właściwie tak naprawdę nawet jeżeli nie bez pasów, też może skończyć się tragedią, ale teraz rozpalanie i potęgowanie emocji, no to zawsze jest pytanie, kto tam rozpala i kto potęguje tutaj. Oczywiście arcybiskup raczej był zwolennikiem, no już tutaj nie oszukujmy się tego, żeby ten krzyż gdzieś tam odszedł, żeby go nie było, no bo jednak w część episkopatów, tym arcybiskup wcale nie odbiera bardzo pozytywnie tego, co się dzieje pod krzyżem. Dla nich to, jakie emocje to budzi, to, że później powstają te strony na Facebooku, to, że nagle religia katolicka może się okazać, już nie jest świętą krową w Polsce. Już można na Facebooku robić sobie wierszyki o krzyżach i sądy już nie skazują tych ludzi na więzienie. To musi być szokujące dla hierarchii kościelnej na dłuższą metę, no bo pamiętajmy, że według przynajmniej niektórych tutaj teologów od tego się zaczyna, a kończy się na małżeństwach homoseksualnych albo na zakazywaniu księżom mówienia tego, co o nich myślą. Więc teraz jasne jest, że tutaj to może być pewne zagrożenie. Ja się wcale nie dziwię, że hierarchia katolicka, przynajmniej ta wyższa, sprzeciwia się eskalacji tego konfliktu, która może być na rękę na przykład, nie wiem, środowiskom Radia Maryja, ale na dłuższą metę episkopatowi się nie opłaca. Dlaczego?
Dlatego episkopat teraz zabrał głos tak bardzo licznie w ciągu weekendu, kiedy sprawa już jest prawie rozwiązana, oto nagle księża, biskupi, wszyscy zaczęli krzyczeć.
Tak, ale bo weźmy pod uwagę, że teraz, tak jak na przykład te środowiska, powiedzmy takie, nie wskazujmy tutaj ojca konkretnego, który ten, mogą...
Jednego z ojców.
Mogą bardzo korzystać na tym, bo teraz za każdym razem, jak nakręcamy taki fanatyzm, jak nakręcamy konflikt, to może mogą datki wzrosnąć, bo ludzie czują się w oblężonej twierdzy. Ci, te małe grupki, które tak czują, że się tymi fundamentalistami, to ich integruje. Ale teraz globalnie episkopat dba o swoje interesy długofalowe. A to nawet jeżeli pewnemu ojcu się na krótką metę opłaca, albo nawet na dłuższą.
To są inne skarbonki.
To są inne skarbonki i tak naprawdę nawet chyba inna skala.
To prawda. Tak.
Więc tutaj, jak mówię, Kościół, jak ta hierarchia oficjalna łagodzi, no i ma swoje racje. Trudno im tutaj odmówić tego, trudno powiedzieć, żeby jakoś zupełnie absurdalnie działali. Jeszcze mi bardzo fajny tytuł z Rzeczpospolitej, tutaj już tak na sam koniec, a nie, jeszcze nie koniec, ale celnik jak agent służb specjalnych. No, tutaj bardzo fajnie nam się ten...
Myślimy o Bondzie.
Tak, myślimy o Bondzie i od razu tutaj jest rozwinięcie. Służba celna może śledzić każdego, kto na przykład kupi piracką płytę CD. No tutaj pojawia się naprawdę fajna rzecz, no w końcu podnosimy podatki, żeby płacić urzędnikom po jakimś czasie już...
Mało tego, przecież płacimy tak, że kupując płyty, płacimy w ogóle nośniki, papier, robiąc ksero, kupując płyty, kasety, płyty tak. DVD. Płacimy już haracz.
Już kupując aparaty cyfrowe, tak. Będziemy teraz płacić haracz, gdyż mogą one służyć do
zbiorowego zarządzania.
Organizacją zbiorowego zarządzania. Natomiast tu będzie jeszcze bardzo fajna rzecz. Otóż nie ma tego nagłówka, ale w tamtym tygodniu bodaj, albo na początku tamtego tygodnia, albo pod koniec jeszcze poprzedniego, w Rzeczpospolitej był z kolei nagłówek, rząd obiecuje stworzyć 1 000 000 nowych miejsc pracy.
I teraz
ja sobie myślę, że to było świeżo po tym, jak rozniosło się, że będzie podwyżka podatków. Niedługo po tym, jak w internecie pojawiła się informacja, że rząd tylko w ostatnim roku, co nie było tego na pierwszych stronach, zatrudnił 40 tysięcy nowych ludzi na stanowiskach urzędniczych, jak ja zobaczyłem te informacje, że rząd planuje utworzyć 1 000 000 nowych miejsc pracy, to od razu sobie pomyślałem, no gdzie oni chcą te urzędy zrobić, ale teraz jak patrzę, że będzie się śledzić każdą nielegalną płytę CD, to myślę, że rząd sobie poradzi. I to jest, no będzie trochę tych celników. Weźmy pod uwagę, że celnicy nie mają zbyt wiele do roboty teraz, bo jak przecież odkąd weszliśmy do
Schengen,
to pozostała tylko wschodnia granica. I to coś z tymi celnikami trzeba zrobić, a znając życie się jeszcze nowych zatrudnia, prawda? No więc coś oni muszą robić, więc co będą robić? Będą śledzić.
Ale nie ma granicy Schengen, ale, znaczy nie ma zachodniej granicy, ale też nie ma stadionu w Warszawie, co utrudnia, bo przecież gro, lwia część płyt pirackich była sprzedawana właśnie tam.
A paradoksalnie to ułatwia, bo wtedy trzeba więcej, tak to wystarczyłoby tylko paru tych pracowników, żeby to jedno miejsce obserwować, a teraz tak naprawdę będzie trzeba rozsiać ich po całej
Polsce. Każdy z nas będzie miał swojego anioła stróża.
Tak, potem może się okazać, że przecież tak naprawdę większość tego ściągania, już teraz tego nabywania praw, utworów, do których nie ma się praw, to tak naprawdę dzisiaj zachodzi w internecie, prawda? Czy nie, już teraz istnieją komórki policji, które to śledzą. Być może trzeba je będzie rozwinąć.
Tak. Wróci do łaski.
Ja mówię, jeżeli chodzi o walkę z bezrobociem, to jest bardzo wzniosła rzecz.
No bo skoro Bazar Różyckiego powraca, to powracają trzy karty, pyzy.
Tak, będzie tego wszystkiego. Na szczęście jeszcze na pyzy na razie.
A może pyzy bez akcyzy? Też tutaj by się przydał jakiś
tanik. Ja się zastanawiałem, że jeszcze rząd nie wpadł na jeden pomysł. Ja tak poddam ten pomysł teraz rządowi tak zupełnie gratis, tutaj ja nie wpadłem na taki pomysł, ale tak sobie myślę, że przy tym stopniu opodatkowywania, no może naprawdę należy, tak jak swego czasu chyba pan Gwiazdowski kilka tygodni temu stwierdził, że w Polsce zupełnie nie